W radiu, proszę Państwa, różne rzeczy są możliwe. W radiu można zagrać swoją ulubioną piosenkę. W radiu można też rozmawiać z kimś, kto jest na drugim końcu świata. I teraz, proszę Państwa, mimo że siedzimy tutaj na pięknym tarasie staropolskiego dworu w Borowie, dworu rodziny Grabskich, wokół nas jest park. Tak siedzimy i widzimy, że tak naprawdę dwór to jest naturalne środowisko dla życia polskiego, ale możemy pogadać o tym, co się dzieje na szerokim świecie i teraz, proszę Państwa, łączymy się z Tajwanem. Tam po dłuższym pobycie w Polsce wróciła pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam z drugiego końca świata.
My też witamy z pierwszego końca świata i porozmawiamy o tym teraz, co się na tym drugim końcu świata dzieje. A na drugim końcu świata, jak żeśmy w ciągu zeszłego roku mówili, dzieją się czasem w polityce ciekawe rzeczy. Na przykład w Malezji wrócił do władzy jeden z najstarszych chyba liderów w tej chwili na świecie, premier Muhammad Mahathir. I ten wyrazisty polityk robi różne ciekawe rzeczy.
Tak, rzeczywiście, już rozmawialiśmy na łączach Radia Wnet o tym, że Mahathir wygrał wybory w Malezji, został premierem, dlatego że między innymi jednym z jego głównych haseł wyborczych było rozliczenie się z inwestycjami poprzedników. Między innymi to były inwestycje dotyczące tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, chińskie inwestycje, które doprowadziły do ogromnego zadłużenia Malezji. I Mahathir po dojściu do władzy rzeczywiście realizuje to. Jest już aresztowany poprzedni premier, który przyczynił się do zawarcia wielu z tych umów, a sam premier obecny Malezji wybrał się niedawno do Chin po to właśnie, aby renegocjować te umowy. Nie tylko je renegocjował, ale je po prostu w czasie pobytu w Chinach doprowadził do ich anulowania. Anulowano chińskie projekty warte $23 miliardy. To jest chodziło o budowę linii kolejowej na wschodnim wybrzeżu Malezji i dwóch gazociągów. Jednocześnie podczas konferencji, doszło do takiej bardzo ciekawej konferencji premiera Malezji i premiera Chin Li Keqianga, w czasie której premier Li Keqiang próbował jak gdyby wciągnąć taką typową narrację, jaką teraz Chińczycy stosują na świecie, że to oni są tym obrońcą wolnego handlu i namawiał właśnie premiera, aby też tutaj w Malezji, aby mówił dużo dobrego o wolnym handlu, na co premier Malezji odpowiedział tak, że on jest za wolnym handlem, ale jest także za fair trade, czyli sprawiedliwym handlem, czyli opowiedział w tym tonie takim no trochę trumpowskim i zwrócił także uwagę, ostrzegł także przed nową formą, wersją kolonializmu. To w rozumieniu Malezji, premiera Malezji są między innymi działania, inwestycje chińskie w ramach nowego jedwabnego szlaku, które niosą ze sobą no niestety dużą korupcję, ale także i duże zadłużenie krajów, które na te inwestycje się decydują.
Ale przecież Malezja to jest jeden z tych krajów południowo-wschodniej Azji, gdzie mieszkają Chińczycy, gdzie zawsze były silne związki handlowe z Chinami, gdzie wydawałoby się, że te chińskie wizje ekspansji na cały świat powinny spotykać się jakąś taką pozytywną odpowiedzią.
No i właśnie tutaj duże zaskoczenie, dlatego że właśnie w czasie kampanii wyborczej tymi, którzy najbardziej popierali Mahathira, mówiącego o tym, jak niebezpieczne są inwestycje Chin komunistycznych, byli właśnie Chińczycy, chińska społeczność mieszkająca w Malezji. Oni to najbardziej rozumieją i rozumieją to nie tylko w Malezji, ale w wielu innych państwach, w których od lat już mieszkają.
Ten nacisk chiński, jak rozumiem, cały czas też czuje się na Tajwanie. Zawsze rozmawiamy o tym, co się dzieje w tych stosunkach kontynentalnych, komunistycznych Chin z Republiką Wyspiarską.
Tak, rzeczywiście. Tajwan w ostatnich miesiącach nieraz musiał stawić czoła takiej reakcji chińskiej, która stara się jak gdyby go usunąć z areny międzynarodowej. Kilka dni temu Salwador został właściwie zmuszony do tego, żeby zerwać relacje z Tajwanem, a dokładnie wyglądało to tak, że Salwador prosił od dłuższego czasu już o poważną inwestycję w port u siebie, o Tajwanu. Tajwan nie jest zwolennikiem, zwłaszcza za obecnej administracji proniepodległościowej, takiej dolarowej dyplomacji, odrzucił tę propozycję, na co Salwador powiedział, że w takim razie nawiąże relacje dyplomatyczne zerwie z Tajwanem i nawiąże z Chinami. I tak też się stało. Także Tajwan stracił kolejne państwo, które utrzymuje oficjalne relacje z Tajwanem. W tej chwili jest tych państw 17. Jest to coraz większa presja na te państwa, które otrzymują oficjalne relacje z Tajwanem, ale to jednocześnie wywołuje taką dyskusję na Tajwanie, że być może ta dotychczasowa polityka i występowanie pod hasłem Republiki Chińskiej jest szkodliwe dla wyspy. Chiny oczywiście zmuszają inne kraje do ograniczania kontaktów z Tajwanem pod hasłem tak zwanej polityki jednych Chin. W związku z tym coraz większe są głosy tutaj na Tajwanie, żeby rzeczywiście niech sobie będzie polityka jednych Chin i niech będzie Republika Tajwanu. Ja mówiłam Państwu już jakiś czas temu, że na Tajwanie zawiązała się taka grupa, która nazywa się Sojusz Formoza, która od kilku miesięcy dość ambitnie i w taki dość głośny sposób reklamuje referendum w sprawie niepodległości wyspy, a to przede wszystkim chodzi o zmianę nazwy na Republikę Tajwanu i oni chcą, aby to referendum odbyło się w kwietniu przyszłego roku i widać, że zyskują coraz więcej sojuszników dzięki między innymi takiej presji Pekinu.
Pamiętam, że w którymś z poranków, chyba wtedy z Aleksandrem Bierzejskim, pani redaktor, rozmawiała, kiedy były wybory na Tajwanie, tak w nieco tonie żartobliwym, ale nie do końca żartobliwym, mówiliśmy w poranku wnet o tym, że na Tajwanie też dokonuje się dobra zmiana, że pewne procesy paralelne dotyczące rozliczeń z przeszłością tutaj są jakieś podobieństwa. Jak ta dobra zmiana w tej chwili na Tajwanie przebiega?
Ta dobra zmiana zaczyna być troszeczkę krytykowana, także jeżeli chodzi o te kwestie rozliczeń z przeszłością, dlatego że to wszystko trwa bardzo powoli. To znaczy powołano komisję, która ma między innymi przygotować się do tej kwestii rozliczeń z przeszłością. Ja przypominam, że to dotyczy kwestii rozliczeń z przeszłością na Tajwanie. To jest to, co działo się od końca lat 40., czyli kiedy Kuomintang przyszedł tutaj na wyspę do mniej więcej 87 roku, czyli zniesienia stanu wojennego. No, kiedy był stan wojenny, był tak zwany okres białego terroru. I poza powołaniem tej komisji, która analizuje dokumenty, ma otworzyć archiwa, no właściwie nic więcej się nie dzieje, nie ma żadnych konkretów. Nadal są pomniki Chiang Kai-sheka, one nie są przenoszone ani nie są usuwane, to coraz więcej ludzi krytykuje. Także no, dobra zmiana zaczyna troszeczkę tutaj szwankować. Ona szwankuje, także zwracał się uwagę, jeżeli chodzi o te relacje z Chinami, bo po tym, jak chociażby Salwador zerwał relacje z Tajwanem, no to na co było stać prezydent Tajwanu, to było tylko powiedzenie Tajwańczykom, że teraz musimy być zjednoczeni. Żadnych konkretów, między innymi no, chociażby to, co będą robić w związku z tym na arenie międzynarodowej Tajwan. Czy Tajwan jest gotowy na to, żeby na przykład ogłosić zmianę nazwy i rzeczywiście wystąpić pod tym hasłem jedne Chiny, jeden Tajwan. Także no, dobra zmiana troszkę szwankuje i zdobywa coraz więcej krytyków tutaj na wyspie.
Rozmawiamy wielokrotnie o tych sprawach chińskich, rozmawiamy o sprawach chińsko-amerykańskich. Prezydent Trump nie cieszy się na świecie dobrą opinią. Jedni uważają go za polityka nieodpowiedzialnego. My wielokrotnie mamy też tutaj takie głosy obserwatorów polityki amerykańskiej. Pani Irena Lasuta w swoich korespondencjach też zawsze przedstawia raczej taki krytyczny wizerunek polityki amerykańskiego prezydenta. Jedni mówią, że on powoduje chaos, inni twierdzą, że on się po prostu nie zna. W świat obiegują karykatury szalonego pana z dziwną kabotyńską grzywką. Z tego co wiem, to w kinach ten stosunek jest nieco inny.
Oficjalnej wersji, to znaczy tej rządowej, oczywiście Stany Zjednoczone i Trump to jest samo zło, USA przedstawione i Trump są jako wrogie siły, ale kiedy posłucha się lub poczyta tego, co piszą Chińczycy, to obraz jest zupełnie inny. I takie opinie Chińczyków zebrała ostatnio chińska dziennikarka Jennifer Zeng, którą zresztą miałam okazję spotkać, to jest osoba, która musiała uciekać z Chin ze względu na swoje wyznanie i przekonania. I ona zebrała w opinie Chińczyków, takich przeciętnych internautów, ale także komentatorów, dziennikarzy na temat Donalda Trumpa i to jest taki dość odmienny od tego, co my może w Europie słyszymy i to, co mówi partia komunistyczna. Chińczycy nazywają Trumpa Chuan Tae, to jest, można przetłumaczyć jako wielki dziadek Trump, wielki to znaczy także wpływowy, ten zwrot dziadek Tae to jest dla kogoś, kto jest stosowany wobec kogoś, wobec kogo ma się ogromny szacunek. I poza tym szacunkiem, jaki mają Chińczycy, co było zresztą widać w kampanii wyborczej, wielu Chińczykom podobał się Trump ze względu na swoją retorykę, ale także na swoje osiągnięcia w biznesie. Teraz Chińczykom Donald Trump się podoba, dlatego że uważają, że jego sposób myślenia i działania wobec Chin to jest jakaś nowa jakość. Oni mówią o tym, że to jest nowa era, że on może zmienić ten status quo. Wielu uważa, że to jest tak, że sami być może nie mogą wiele zrobić, żeby walczyć z reżimem komunistycznym, że boją się albo nie mają takich możliwości, a Trump robi coraz więcej, nie tylko jeżeli chodzi o wojnę handlową. I do jakiego stopnia Chińczycy widzą tą nadzieję w Trumpie, chociażby świadczy fakt z ostatnich tygodni, bo niedawno pojawiła się taka informacja, że w Chinach pojawiły się, były sprzedawane wadliwe szczepionki, zostały one wprowadzone na rynek. I co wtedy robili chińscy, między innymi rodzice? Oni pisali na portalach, na kontakt, na mediach społecznościowych ambasady amerykańskiej właśnie apele do administracji Trumpa, ażeby coś z tym zrobić. Nawet pojawiły się takie głosy, aby usunąć ten rząd zła. Chodzi tutaj o rząd komunistyczny. W pewnym tonie, jak internauci, wypowiadają się także chińscy dziennikarze i komentatorzy, też podkreślając, że wielu ludzi na Zachodzie, dziennikarzy i komentatorów, tak naprawdę nie rozumie strategii Trumpa, nie rozumie tego, że jeżeli chodzi o Chiny, to on jest bardzo zdeterminowany i nie odstąpi od tego, tej, no, można tak nazwać, wojny. Mówią, że to jest coś więcej niż wojna handlowa. To jest, oni to określają jako wszechstronną wojnę przeciwko partii komunistycznej. Oni troszeczkę traktują Trumpa tak, jak myśmy traktowali Ronalda Reagana. Są tacy, jeden z komentatorów, chiński komentator Tang Hao napisał, że no, wojna, jaką Trump wypowiedział Chinom, to jest wojna między naturą partii komunistycznej a człowieczeństwem, wojna między uniwersalnymi zasadami obowiązującymi na świecie, a naturą partii komunistycznej, wreszcie wojna między złem a prawością. I wśród tych komentatorów, którzy w tej chwili chwalą Trumpa za jego stosunek wobec Chin i mają jakieś duże nadzieje z nim związane, są także tacy, którzy przyznają, że na początku, kiedy Trump przychodził do władzy w czasie kampanii wyborczej, oni bardzo byli negatywnie nastawieni do niego, ale właśnie jego determinacja i to, że no, jak gdyby troszeczkę przewrócił ten porządek, ten stosunek do poprzednich administracji do Chin, no, spowodowało, że widzą w nim duże nadzieje i że jego działania mogą także wymusić reformy w samych Chinach.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Hanna Shen z Tajwanu o dobrym dziadku w Donaldzie Trumpie. Ciekawe swoją drogą. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo.
Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
My też pozdrawiamy. A my wracamy, proszę Państwa, wracamy z Dalekiego Wschodu do Borowa, gdzie jest dwór Władysława Grabskiego, gdzie dzisiaj mamy poranek wnet 23 sierpnia, w 43 dzień naszej letniej trasy 7 edycji projektu Wracamy do Źródeł, a ta trasa, którą realizujemy teraz we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i w której partnerami są Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to jest trasa Iskra Źródła Niepodległości. Jest w tej chwili godzina 8:32, a naszym kolejnym rozmówcą będzie pan dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, ponieważ Radio Wnet jest dzisiaj w dworze, gdzie urodził się twórca złotówki Władysław Grabski, to jest bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać o wizjach ekonomicznych i o polskiej gospodarce. Rząd pracuje nad projektem budżetu na następny rok.
Tak, tak dokładnie rząd pracuje. Przyjął wstępny projekt tego budżetu na przedwczorajszej Radzie Ministrów. Jest to na pewno bardzo dobry projekt pod każdym względem. Pod względem zakresu, bo on pokazuje skalę działalności naszego kraju i skalę rozwoju, jaką już osiągnęliśmy. Bo po raz pierwszy w historii wydatki, które są planowane, są planowane na wysokości powyżej 400 miliardów złotych. Dokładnie 415 miliardów złotych. Ale jednocześnie deficyt, który jest planowany przy tej okazji, jest najniższy od dobrych paru lat. Bo jest na wysokości 28,5 miliarda złotych. Więc to pokazuje z jednej strony, że obecny rząd potrafi zarządzać państwem, potrafi zarządzać rozwojem, ale z drugiej strony też potrafi narzucić bardzo ważną dyscyplinę finansową dla swoich wydatków, dla swoich priorytetów.
Jakie będą te priorytety, jeśli chodzi o wydatki w przyszłym roku, te wydatki prorozwojowe?
Wiadomo, że rząd bardzo silnie pracuje nad polityką solidarnościową, to znaczy taką, która z jednej strony stwarza jak najlepsze warunki do rozwoju, do zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki, dlatego, aby polskie firmy rosły, żeby szybciej akumulowały kapitał, żeby stawały się bardziej konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Priorytety, które się wyrażają w zasypywaniu luk rozwojowych, szczególnie luk infrastrukturalnych związanych chociażby z transportem, ale z drugiej strony, żeby profity, które płyną z tego rozwoju, a one są przecież niemałe, żeby one trafiały nie tylko do wybranych grup, jak to często miało miejsce w ostatnich latach, ale żeby z efektów tego wzrostu korzystało całe społeczeństwo. I to się nam bardzo, bardzo wyraźnie udaje, dlatego że w tej chwili widzimy, że nie z tego dobrobytu korzystają w bardzo dużej mierze te mniej zamożne grupy naszego społeczeństwa. Więc to jest budżet bardzo odpowiedzialny, jest to budżet bardzo prorozwojowy, ale to jest budżet, który potrafi wybiegać również w przyszłość. Bo wiemy, że tak dobra koniunktura gospodarcza, jaką mamy w naszym kraju, też nie będzie przecież trwała wiecznie. Zależymy również od tego, co się dzieje na rynkach międzynarodowych. I musimy też być przygotowani na gorsze czasy. A w gospodarce jest zawsze tak, że są górki i dołki. Są górki, kiedy cykl gospodarczy jest na górze, kiedy gospodarka rozwija się lepiej, i są również dołki, kiedy mamy spowolnienia. I to również jako rząd musimy brać pod uwagę.
Panie ministrze, tu pan powiedział, że różne grupy społeczne będą partycypować w tym dobrobycie. Różne grupy społeczne chyba to widzą i bardzo chcą, dlatego że już w tym roku wydaje się, że rząd padł w pewnym sensie ofiarą tego mówienia o sukcesie gospodarczym, bo pojawiały się co i rusz żądania wyższych płac, postulaty strajkowe lub tuż przedstrajkowe różnych grup zawodowych. Ten proces zapewne będzie się nasilać w miarę tego, jak będziemy rozwijać naszą gospodarkę.
Panie redaktorze, no tu słusznie pan zwrócił uwagę, że przez ostatnich dobrych kilka lat płace, szczególnie w sferze budżetowej, były praktycznie zamrożone, pomimo tego, że Polska cały czas się rozwijała szybciej czy wolniej, ale jednak cały czas gospodarka rosła. Dochody budżetowe też rosły, ale tych wzrostów w wynagrodzeniach w sferze budżetowej wcale nie było. To dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami zaczął zauważać, że tak dłużej nie można. I szczególnie tym grupom najbardziej poszkodowanym, najbardziej potrzebującym przekazywał wsparcie nie tylko w rozwiązaniach prawnych, ale również wsparcie finansowe.
Panie ministrze, jak wygląda w tej chwili sytuacja z rozliczaniem środków europejskich przez poszczególne województwa, bo to zdaje się różnie wyglądało?
Tak, no to cieszę się, że pan na to zwrócił uwagę. O ile naprawdę jako kraj radzimy sobie z funduszami europejskimi świetnie, zawsze jesteśmy pokazywani jako lider, kontraktujemy i wydajemy znacznie więcej niż na to by wskazywał nasz udział w ogólnej kopercie funduszy europejskich na politykę spójności w całej Unii Europejskiej, ale faktycznie jak spojrzymy na regiony, to wygląda bardzo różnie. Z jednej strony mamy wyraźnych liderów, a z drugiej strony mamy dosyć wyraźnych maruderów, trzeba wyraźnie tak powiedzieć, bo ta struktura mniej więcej się nie zmienia. Są wyjątki, tak jak na przykład województwo podkarpackie, które mocno poszło do góry w tej chwili, na przykład jeżeli patrzymy na wydatki, to podkarpackie jest drugie po województwie pomorskim, a w tej grupie liderów to zawsze mamy pomorskie, wielkopolskie, opolskie czy dolnośląskie. To są te regiony, które zawsze są w tej forpoczcie, zawsze są na początku. A z drugiej strony mamy grupę tych maruderów, takich jak województwo podlaskie, świętokrzyskie, czy województwo kujawsko-pomorskie. To, co mnie troszeczkę smuci i niepokoi, że właśnie wśród tych regionów, które sobie słabiej radzą, są województwa Polski Wschodniej, z wyjątkiem województwa podkarpackiego, o którym wspomniałem. Dlatego, że są to regiony bardziej zapóźnione, które mają słabszy potencjał rozwojowy. Są regionami peryferyjnymi nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Więc wydawałoby się, że one powinny lepiej korzystać z tej szansy rozwojowej, jaką dają fundusze europejskie, a tu się okazuje, że to one mają problemy.
Ale te problemy wynikają z czego? To jest brak fachowych kadr, jakieś nieumiejętności? No przecież po tylu latach uczestnictwa w programach europejskich chyba już powinniśmy mieć fachowców, którzy potrafią tym wszystkim operować.
Jak właśnie w takich sytuacjach, przede wszystkim to zależy od ludzi i od instytucji, i te rzeczy też są ze sobą powiązane, bo nawet czasami jak mamy dobre instytucje, a posadzimy tam złych ludzi, to potrafią narobić dużo bałaganu. Więc to wyraźnie pokazuje, że to, jak wdrażane są programy, zależy od sprawności administracyjnej w danych regionów, od ustalenia priorytetów, od zbudowania właściwych strategii i ich realizowania. Więc wiele po prostu regionów nie wykorzystuje swojego potencjału taki, jaki ma. I to dotyczy szeregu województw w naszym kraju, nawet chociażby takiego bardzo silnego regionu w kraju jak Śląska. Otóż Śląsk przez ostatnich kilkanaście lat rozwijał się wolniej aniżeli przeciętnie w naszym kraju. Średnio zaczynał odstawać od całej reszty kraju. Stąd rząd podjął się dodatkowego wysiłku. Przygotował wspólnie z partnerami z regionu specjalny program dla Śląska, żeby ten trend zatrzymać. Więc to pokazuje, że to, jakie mamy procesy rozwojowe, jak też między innymi wydajemy fundusze publiczne, w tym fundusze europejskie, zależy od sprawności samorządów, zależy od ludzi, którzy tymi procesami zarządzają na poziomie regionalnym.
Panie ministrze, po rekonstrukcji rządu objął pan stanowisko, które nazwano minister inwestycji i rozwoju. Te inwestycje w nazwie chyba miały podkreślić, że początkowo po nowej kadencji rządowej z tymi inwestycjami, z stanem inwestycji zdaje się nie było w Polsce najlepiej. Jak to wygląda w tej chwili?
No, jeżeli popatrzymy na praktycznie na wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, to widać, że Polska jest wzorem dla rozwoju nie tylko w Europie, ale i na świecie. Już po raz czwarty z rzędu mamy wzrost gospodarczy na poziomie 5% w czwartym kwartale z rzędu. Więc to jest ewenement. Rozwijamy się bardzo szybko i w sposób bardzo stabilny. Mamy bardzo niskie bezrobocie. mamy stale rosnący eksport, mamy stale utrzymujące się bardzo dobre nastroje w społeczeństwie, które mają swoje odzwierciedlenie w dużej konsumpcji. Po faktycznie problemach z inwestycjami, które mieliśmy w roku 2016 i na początku 2017, te inwestycje naprawdę już w tej chwili ruszyły w górę, szczególnie inwestycje publiczne, rządowe, ale w tej chwili widzę, że również inwestycje samorządowe nabrały tempa, co mnie oczywiście też bardzo cieszy. Chcemy w jeszcze większym stopniu pobudzić inwestycje prywatne, dlatego że to jest ten jeden z tych trzech motorów rozwojowych obok konsumpcji i eksportu, który ma takie największe znaczenie, bo on działa bardzo silnie podażowo na gospodarkę, działa w długim okresie czasu i może być zawsze z takim stabilizatorem dla wzrostu gospodarczego, kiedy mamy problemy na przykład właśnie ze spowolnieniem gospodarczym czy zawirowaniami na rynkach międzynarodowych. Więc to jest ten obszar, który dla Prawa Sprawiedliwości, dla naszego rządu jest bardzo ważny i fakt ustanowienia w ten sposób mojego ministerstwa pokazuje na ten priorytet polityki gospodarczej naszego państwa, naszego rządu.
Panie ministrze, jesteśmy tutaj w Borowie, w dworze, w którym mieszkał, urodził się i mieszkał Władysław Grabski, profesor Władysław Grabski, twórca złotówki jako waluty. Jak jest pana opinia w tej chwili, jeśli chodzi o polską walutę i o kwestię przystąpienia ewentualnego Polski do strefy euro? Czy to jest jakaś perspektywa, z którą powinniśmy się liczyć, czy też uważa pan, że nie jest nam to potrzebne?
Znaczy, jeżeli patrzymy na naszą walutę, no to nasza waluta no ma się dobrze te ostatnie kilkanaście miesięcy. Ona się porusza w przedziale mniej więcej 4,2, 4,3 złotego do euro. Mówię w stosunku do euro, bo najsilniej jesteśmy powiązani z gospodarką unijną. To do Unii Europejskiej kierujemy 80% naszej wymiany handlowej, więc dla nas ta relacja jest oczywiście tutaj jak najbardziej słuszna i ona jest dla nas najważniejsza. Więc ekonomicznie wygląda to bardzo dobrze. Fakt, że nie jesteśmy na razie związani bezpośrednio, uczestnicząc w strefie euro, daje nam dużą elastyczność i to absolutnie w tej chwili wykorzystujemy. No, trzeba pamiętać, żeśmy się zobowiązali w traktacie akcesyjnym do wejścia do strefy euro, ale w tym traktacie nie ma podanej daty. Powinniśmy wejść do strefy euro wtedy, kiedy będziemy na to gotowi i kiedy to będzie korzystne dla naszej gospodarki. No, przykład takiego kraju jak Grecji wyraźnie pokazuje, że gospodarka, która nie jest przygotowana, no nie powinna wchodzić do strefy euro. Nam jeszcze trochę też brakuje tej zamożności. Nasz poziom dobrobytu, poziom siły ekonomicznej w Unii Europejskiej mierzony produktem krajowym brutto na mieszkańca jest na poziomie 70% średniej unijnej. To jeszcze trochę za mało, żeby wchodzić do strefy euro, tak żeby w pełni z tego skorzystać. Więc wejdziemy, ale wejdziemy wtedy, kiedy to będzie dobre dla naszego kraju. Ta opinia nie tylko jest wskazywana przez wielu naszych ekonomistów, ekspertów, ale również przez wielu ekspertów międzynarodowych. Więc starajmy się bogacić, starajmy rosnąć. Kiedy będziemy do tego przygotowani, to do strefy euro będziemy mogli wejść. Na razie jest to jeszcze nadal za wcześnie.
Czy możemy zarysować jakieś perspektywy czasowe? No bo rozumiem, że ludzie, którzy pracują nad strategią rozwoju państwa, też muszą jakoś brać pod uwagę jakąś perspektywę konkretną.
No to nie jest na pewno krótka perspektywa, czyli rzędu roku, dwóch, trzech, zresztą ten sam proces nie jest taki bardzo szybki. Natomiast na pewno będzie czas dla przedsiębiorców do tego, żeby się dostosować. Tego typu decyzje muszą być przygotowywane, muszą być prezentowane szczególnie do do gospodarki z takim zapasem czasowym, żeby gospodarka, żeby polskie firmy mogły się do tego procesu dostosować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Jerzy Kwieciński, szef resortu inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, był naszym gościem w Poranku Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Do widzenia.
Do widzenia.